Pamiętacie, mówię od jakiegoś czasu na temat powołania. Jak rozpoznać swoje powołanie? Powiedzieliśmy, że Bóg, który nas zbawia, zarazem w momencie nowonarodzenia wkłada w nas ziarno, nasienie powołania. I możemy widzieć na podstawie Bożego Słowa, że każdy człowiek, każde Boże dziecko jest przez Boga obdarowane i to w momencie już, kiedy rodzi się fizycznie, obdarowani jesteśmy w różnego rodzaju talenty, ale także kiedy rodzimy się duchowo, Bóg udziela nam swoich darów łaski, ponadnaturalnych darów, za którymi stoi działanie Ducha Świętego i praca Ducha Świętego. I mówiliśmy przez ten czas, że nie wolno nam zakopywać naszego talentu, że każdy z nas, i na to podkreślałem wielokrotnie uwagę, że to słowo każdy jest bardzo znaczące w Nowym Testamencie, każdy z nas został przez Boga w coś obdarowany, ma talenty, a kiedy później wchodzimy głębiej w społeczność, w relacje, zostajemy napełnieni Duchem Świętym, będziemy mogli posługiwać darami Ducha Świętego, tak jak Duch Święty będzie nas inspirował i prowadził. Mówiłem też o tym, że jest pomiędzy tym, tą deklaracją, kiedy Bóg nam komunikuje powołanie, a więc kiedy to powołanie jest nam zakomunikowane bardzo wyraźnie, czy to przez słowo prorocze, czy w jakikolwiek inny sposób, bo tych sposobów jest mnóstwo i ostatnio o nich część ich wymieniłem, to zaczyna rodzić się służba, ale to nie jest jeszcze czas służby. Mówiliśmy, że pomiędzy tą komunikacją powołania, tym oznajmieniem nam przez Pana, do czego jesteśmy powołani, jest czas przygotowania, czas doświadczenia, kształtowania naszego charakteru i dopiero później Bóg otwiera drzwi i pozwala nam usługiwać zgodnie z obdarowaniem i zgodnie z powołaniem. Dlatego nie dziwmy się, że czasami coś Bóg ma nam do zakomunikowania bardzo wielkiego odnośnie planów, jakie ma do nas, a później się dziwimy, że na drugi dzień ja już nie wchodzę w to usługiwanie. Musimy wiedzieć, że jest ten okres, gdzie Pan będzie nas teraz przygotowywał, doświadczał, kształtował nasz charakter, aż uzna, że jesteśmy gotowi i wtedy wypuści nas do usługiwania. I mówiliśmy, tak było w życiu Mojżesza, apostoła Pawła, w życiu Dawida, tak w życiu Józefa, tak jest w życiu każdego Bożego dziecka. I ostatnio mówiłem, że Bóg w różnoraki sposób nam komunikuje to swoje powołanie. Oczywiście, żebym wiedział, do czego Bóg mnie powołuje, do czego szczególnego Bóg mnie powołuje, to ja muszę być tym zainteresowany. Chcieć wiedzieć, co powinienem robić, co Bogu sprawi przyjemność. I mówiłem o kilku rzeczach, jak szczególna manifestacja, słyszalny głos i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj chciałbym posunąć się dalej. Chciałbym mówić o innych jeszcze rzeczach, które wskazują i objawiają, Bóg nam objawia właśnie w taki, a nie inny sposób, do czego zostaliśmy powołani. Nie przejmujmy się tym, że jeżeli nie rozległ się głos z nieba, słyszalny dla ciebie, to znaczy, że ciągle nie zostałeś powołany. Nie przejmuj się tym, jeżeli nie zobaczysz płonącego krzewu, który się nie spala i głosu mówiącego do ciebie, że ty tego jeszcze nie przeżyłeś, to znaczy, że jeszcze nie jesteś powołany, bo taka historia wydarzyła się tylko raz. Bóg ma szczególny sposób i drogę do każdego z nas indywidualnie. A więc nie przejmuj się tym. I możesz powiedzieć, chwała Bogu, Bóg powołał go w taki sposób, ale do mnie powołanie dotarło zupełnie, zupełnie inaczej. I moi drodzy, kiedy czytamy księgę Nehemiasza proroka, pierwszy rozdział, tam czytamy, w jaki sposób Nehemiasz odebrał powołanie do usługiwania. I możemy przeczytać w tej księdze Nehemiasza w pierwszym rozdziale, jak to się stało. Czytamy tak, słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza. Gdy w miesiącu Kisle w roku 20 przebywałem w twierdzy Suza, przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu, wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Moi drodzy, coś stało się w sercu Nehemiasza. Kiedy usłyszał te wieści, złe wieści, że Jerozolima jest jako miasto opustoszałe, że mury są rozwalone, że nie ma bram, że nie ma żadnej ochrony dla tego miasta, ten Boży człowiek, ten Boży mąż nagle odczuł brzemię w swoim sercu. Wiecie, nigdy tak naprawdę nie możemy w pełni usługiwać, jeśli od Pana nie odbierzemy tego brzemienia. Kiedy nie będziesz miał brzemienia zgubionych ludzi, jak będziesz szedł im zwiastować Ewangelię? Kiedy nie będziesz widział, że oni bez Jezusa idą na zatracenie, co będzie ciebie poruszać do tego, żeby pójść, przełamać obawy, lęk i tak dalej? Żeby narazić się czasami na różnego rodzaju przeciwności z tego powodu. Ale ten człowiek odczuł brzemię, zobaczył potrzebę i zobaczył i mówi tak, ja muszę coś z tym zrobić. Tak nie może być. I słuchajcie, to nie była prosta sprawa. Przecież on był na dworze króla Artaxerxesa, on był daleko, on był pod czaszem, on miał swoje zadania, ale on zaczął żarliwie w poście modlić się do Boga. Wyznawał swój grzech, grzech swojego ludu, płakał. Wiecie, tak się stało, że po jakimś czasie, kiedy król go zobaczył, mówi, coś z tobą jest nie tak. To jest jedynie zgryzota. I rzeczywiście to było dla niego zgryzotą. Nie, że tam, wiecie, coś swojego utracił. Zgryzotą w jego sercu, brzemieniem było to, że to miasto nie ma murów. Boże miasto jest w takim stanie, w jakim jest. On mówi, muszę coś zrobić. Moi kochani, jest to niezwykle ważne, żeby każdy z nas, kiedy Bóg do nas mówi, kiedy Bóg nam pokazuje na jakąś sytuację i widzisz potrzebę, mówisz, muszę coś z tym zrobić, nie wolno mi tak stać w miejscu. Pamiętacie, mówiłem wam tą historię o tym, kiedy zaatakowane zostały wieże World Trade Center. I kiedy młode małżeństwo, które spodziewało się dziecka, które miało ojca, który mieszkał w Nowym Jorku, strażaka na emeryturze. I kiedy oni rozmawiali, właściwie ten ojciec zadzwonił do nich i mówi tak, ja muszę coś zrobić w tej sprawie. I poszedł, zgłosił się, aby ratować tych ludzi, którzy tam byli uwięzieni w tej wieży, w jednej z tych wież. I moi drodzy, ta córka, która miała swoje dziecko w łonie, wnuka dla swojego taty, była taka poruszona, wręcz taka zła. Mówi, dlaczego? On tam poszedł. Ale on wtedy powiedział, ja coś muszę zrobić. Nie mogę tutaj zostać w miejscu, kiedy tam giną ludzie. I wiecie, okazało się, że ojciec tam zginął. Ten strażak zginął tam. To zostało opublikowane, to było komunikowane przez także radio amerykańskie po jakimś czasie i ta historia opowiedziana, bo nikt o niej nie wiedział. I oni boleli nad tym, nawet przez jakiś czas byli tacy na Pana poirytowani, mówiąc, Boże, nasz ojciec nie był wierzącym, nie był zbawionym i myśmy się tyle modlili, dlaczego? I on zginął. I po 2 latach, kiedy dziecko się urodziło, oni po 2 latach, ktoś puka do ich drzwi i staje małżeństwo w drzwiach tego domu, ich domu. Oni mówią, czy jakaś pomyłka, my Państwa nie znamy, ale my Państwa znamy bardzo dobrze. Czy Pani jest córką takiego i takiego człowieka? I ona mówi, tak. I ona mówi, mam ważną informację odnośnie Pani Ojca, jego ostatnich dni. I wiecie, i opowiedziała tą historię, jak była przywalona, uwięziona gdzieś w tej wieży, była sama w tym czasie w ciąży. I ten strażak, ten ojciec, on tam dotarł do niej, rozmawiał z nią, podtrzymywał ją na duchu i uratował ją, tak że ona stamtąd wyszła bezpiecznie, ale on sam zginął. I ona mówi tak, i kiedy on tam był, ja mu świadczyłam o Jezusie i on tam, ratując moje życie, oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, wyobraźcie sobie, co działo się z córką, co działo się z zięciem. I mówi, proszę Państwa, nadaliśmy imię naszemu dziecku, które nosi imię waszego ojca. Muszę coś zrobić. Nie mogę tak pozostać. Nehemiasz odebrał Boże powołanie, kiedy słyszał wieści. Słuchajcie, słuchamy tyle różnych informacji. Ale czy może być ważniejsza sprawa niż sprawa Bożego Królestwa? Czy może być ważniejsza sprawa niż sprawa, tą sprawę, którą ma nasz Ojciec w niebie, a jego sprawą jest idźcie, głoście Ewangelię, ratujcie, wybawiajcie idących na śmierć. To jest jego sprawa, a pytanie jest, czy ona nas dotyka i ona, czy ona nas porusza. Nehemiasz otrzymał w cudowny sposób zaopatrzenie, pomoc od króla, glejty, aby mógł bezpiecznie tam pójść i aby mógł właśnie odbudować mury Jeruzalemu. Widzisz potrzebę. Jeżeli mówisz tak, nie wiem, do czego Bóg mnie powołuje, ale widzisz potrzebę i to staje się brzemieniem w twoim sercu. Zrób coś. Zrób coś, żeby zaspokoić tą potrzebę, żeby wyjść naprzeciw, a zobaczysz, jak ręka Pana spocznie na tobie i będziesz błogosławiony. I może to nie będzie twoim dalszym jakimś zajęciem, ale to sprawi, że Pan będzie wiedział, że jesteś gotów do służby, gotów do posługiwania. I zobaczysz, jak będziesz wzrastał, a też ta świadomość powołania będzie w tobie wzrastała. Pamiętacie inną historię? Pewien człowiek, zły człowiek, jak mówi Biblia, niegodziwy człowiek, zamyślił sobie wytracić wszystkich Żydów. A w tym czasie, ciut wcześniej, Pan sprawił, że jedna z narodu żydowskiego znalazła się, stała się żoną króla. Króla perskiego. I pamiętacie, tam jest takie w 4 rozdziale, w wierszu 14, Mordochaj mówi do Estery. Czy nie na ten czas właśnie zostałaś królową, aby teraz przez ciebie Bóg okazał pomoc? I ja patrzę, jak słucham i czytam to, co mówi Mordochaj, jego wiara w Boga była niesamowita. On mówi, jeżeli nawet ty nic nie zrobisz, to ty zginiesz i twój dom zginie, ale wiedz jedno, Bóg znajdzie inny sposób, aby uratować Żydów. I ona wtedy ogłosiła post. I poprosiła o 3 dni postu wszystkich Żydów mieszkających w Suzie i modlili się za nią, pościli, aby ona mogła zjawić się bez wezwania króla, aby król nie skazał ją na śmierć, tylko pozwolił jej do siebie przyjść. Okoliczności będą wskazywały na to, że Bóg coś chce w naszym życiu, przez nasze życie uczynić. Właśnie kiedy Bóg stwarza pewne okoliczności i Bóg stworzył takie okoliczności i Estera znalazła się we właściwym czasie, we właściwym miejscu i Pan Bóg ją w potężny sposób użył. Ale ona musiała na to wyrazić zgodę. Więcej, ona życiem ryzykowała, aby wykonać to zadanie. Była gotowa pójść na śmierć, bo gdyby król nie w ten sposób zareagował, skazana byłaby natychmiast na śmierć. A więc okoliczności będą wskazywały nam na to, że Bóg nas w tej, a nie innej dziedzinie chce użyć. W liście do Filipian w 2 rozdziale, w wierszu 13 do 16, czytamy takie bardzo zachęcające słowo, które mówi, że Bóg sprawia chcenie, Bóg daje chcenie i Bóg daje wykonanie. A więc jedno i drugie pochodzi od Boga. I chcenie, i wykonanie. I potrzebujemy Boga i w momencie, kiedy coś rozpoczynamy, ale potrzebujemy Boga tak samo na każdym etapie tego, co czynimy, co wykonujemy. Dobrze jest coś rozpocząć, ale to nie wystarczy. My musimy dalej kontynuować to dzieło. A więc Bóg daje chcenie i Bóg daje wykonanie, daje siły do tego, aby Boże dzieło mogło być wykonane. Inny sposób. Jesteśmy poproszeni o wykonanie jakiegoś zadania. W Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale od 1 do 6 wiersza czytamy o powołaniu pierwszych diakonów i właśnie ci ludzie zostali poproszeni przez przywódców, wybrani do tego, aby usługiwać przy stole. Była sytuacja, była potrzeba i byli potrzebni ludzie do tego dzieła zostali zaproszeni przez przywódców i przez cały zbór. I oni chętnie się temu oddali. Ktoś dzisiaj mógłby pomyśleć, no takie zadanie małe jak usługiwanie przy stołach, wydaje się niby małe zadanie, a jednak bardzo ważne, bo to miejsce, ten stół, tam się stał miejscem konfliktów. Jedni uważali, że dostają więcej, inni, że dostają mniej i tam potrzeba było ludzi do tej służby pełnych ducha, godnych zaufania, aby oni zajęli się tą sprawą. I właśnie ci ludzie się tego podjęli. Byli pełni ducha, godni zaufania, także wszystko mogło zostać uporządkowane. Więcej, ci ludzie, przynajmniej dwóch z nich, Szczepan i Filip, byli dalej prowadzeni i ich służba dalej się rozwijała. Filip został ewangelistą, Szczepan został pierwszym męczennikiem, a więc był tym, który widział Chrystusa siedzącego, czy właściwie stojącego po prawicy Bożej, kiedy go kamienowano, pamiętacie? Mówi, widzę niebo otwarte, niebiosa otwarte i Syna Bożego stojącego po prawicy Bożej. I on to, dane mu to było widzieć i też dane mu było jako pierwszemu oddać życie dla Pana Jezusa Chrystusa i w sprawie jego Kościoła. Tak więc ktoś nas, pastor, starsi, przywódcy, nas o coś proszą. Nie lekceważmy takiego sposobu zaangażowania się. Nawet jeśli uważasz, że ty gdzieś tam nie odczuwasz w tym większego pragnienia, aby działać, pomóż. A później Bóg będzie dalej mógł do ciebie przemawiać i objawiać ci swoją wolę. Innym sposobem jest Słowo Boże. Prawda? Po prostu czytasz Słowo Boże. Druga Królewska, 22 rozdział, od wiersza 8 do 22 czytamy, że król Jozjasz czytał, właściwie przyniesiono mu odnaleziony zakon Pana. Kiedy zaczął czytać to słowo, zobaczył, że jest wielki gniew Boży nad jego królestwem i nad nim, nad całą Judeą. To, co tam Słowo Boże opisuje Księga Kronik, i Judejczycy w tym czasie czcili znaki Zodiaku. Wystawili słońcu posągi, rydwan ognisty przed świątynią Pana. Robili makabryczne rzeczy, posąg Aszery i wiele, wiele innych rzeczy. I Słowo Boże wyraźnie mówi, kiedy mój lud odstąpi, jest nad nimi gniew i na pewno z tym sądem Bożym się spotkają. I Jozjasz wtedy odebrał dla siebie powołanie. Zobaczył, że musi ratować lud Boży, ratować siebie i cały naród judzki. I zaczął nie tylko się modlić do Boga. On zaczął usuwać wszelkie rzeczy związane z bałwochwalstwem. Wszelki grzech zaczął usuwać z życia Judejczyków. I Pan Bóg wtedy mu powiedział, ty tego sądu nie doświadczysz. Ze względu, że ukorzyłeś się, ze względu na to, że pousuwaliście to wszystko ze swojego życia. Moi drodzy, nie możemy myśleć, że będziemy mieli Boże błogosławieństwo, jeśli w naszym życiu będziemy tolerować złe rzeczy, które Bogu się nie podobają. Wtedy na pewno tego błogosławieństwa nie będzie. Ale jeżeli je usuniemy, wtedy Bóg jest dobry, Bóg jest łaskawy i Pan okaże nam łaskę i nas podniesie i będzie nas błogosławił i będzie nas używał. A więc Słowo Boże mówi, że żaden król wcześniej takim nie był od Jozjasza. Nawet jest tam wzmianka, że obchodzono Paschę jak nigdy wcześniej. Dla mnie to jest troszeczkę zdumiewające, to co robił naród izraelski przez cały czas, skoro tam jest mowa o tej Pasce, którą oni obchodzili. Tak więc wrócili, czytał Boże Słowo, został poruszony, chwycił się tego Słowa, zaczął je realizować i Pan Bóg okazał wielkie błogosławieństwo za jego życia i sąd Boży nie spadł za jego życia na królestwo judzkie. Moi drodzy, innym sposobem jest, kiedy studiujemy, kiedy zastanawiamy się nad charakterystykami różnych właśnie obdarowań. I za chwileczkę do tego wrócę. Chciałbym jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć. Jeśli chcesz zrozumieć, poznać swoje szczególne powołanie, zadanie, które Bóg ma dla ciebie, a Bóg dla każdego z nas ma takie zadanie i powinniśmy chcieć go odkryć, to po prostu nie stój z boku. Bądź człowiekiem zaangażowanym. Bądź tym, który może Co możesz zrobić, zrób. I kiedy modlisz się do Boga, kiedy jesteś zaangażowany w jakąkolwiek formę pomocy, służby w Kościele, to wtedy Duch Boży, Pan, będzie ci objawiał więcej i więcej, bo widzi, że jesteś osobą, której może to objawić, bo chcesz być użytecznym w ręku Bożym i w Królestwie Bożym. Moi drodzy, dlaczego ludzie nie Boży ludzie, Kościół Jezusa Chrystusa, Boże dzieci nie odkrywają swojego powołania? Kiedy zrobiono wiele lat temu badania, okazało się, że 80% chrześcijan na Zachodzie nie zna swojego powołania. Nie wiedzą, czym są obdarowani, co powinni robić, co szczególnego powinni wykonywać przed obliczem Bożym. Dlaczego tak jest? Między innymi dlatego, że Boże dzieci nie interesują się, nie pytają Boga o to, do czego Bóg ich powołał, czym zostali przez Boga obdarowani. Może być tak, że Boże dzieci zaczynają być coraz bardziej myślami, umysłem w świecie, w rzeczach tego świata, a więc Bóg nie może im komunikować swoich prawd, bo ich umysł jest zabrudzony i zaśmiecony i zajęty innymi rzeczami. O tym nam mówili z do Rzymian 12:1-2. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyśmy mogli zrozumieć, jaka jest wola Boża, miła, dobra i doskonała. A więc zrozumienie woli Bożej przyjdzie, jeśli odwrócimy się od rzeczy tego świata, a będziemy skoncentrowani na Bożym Królestwie. Brak zaangażowania w potrzeby innych, o czym wspominałem, czy też grzech w życiu Bożego dziecka, to wszystko przeszkadza w odebraniu Bożego powołania. A takim główną rzeczą, która uniemożliwia odkrycie i zrozumienie swojego powołania, to jest brak narodzenia na nowo. No bo jeżeli nie narodziłeś się na nowo, w ogóle nie będziesz nakierowany na Boga, nie będziesz słuchał i pytał o wolę Bożą dla swojego życia, bo jesteś daleko, daleko od Boga oddzielony. Powiedziałem, że między innymi studiowanie darów, charakterystyk darów pozwala nam także określić, zobaczyć, w co zostałem obdarowany, co mogę odkryć w samym sobie. W liście do Rzymian, 12 rozdziale, jeżeli otworzycie ze mną teraz, 12 rozdział listu do Rzymian, czytamy tutaj tak, może przeczytam cały w kontekście od 3 do 8 wiersza. List do Rzymian, 12 rozdział, od 3 do 8 wiersza. Czytamy tak, powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary, i tu jest to słowo charyzmat, według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. To jest 7 takich darów. Mówimy, że to są dary motywacyjne ze względu na to, że one inaczej działają niż dary opisane w liście do Koryntian w 12 rozdziale. W 12 rozdziale jest mowa o 9 darach, charyzmatach, które są działaniem Ducha Świętego, ponadnaturalnym działaniem przez ludzi Bożych. I tutaj też mamy ponadnaturalne działanie Ducha Świętego w życiu Bożych dzieci, tylko tamto są przejawy, a tutaj to obdarowanie ukierunkowuje już posługiwanie człowieka wierzącego. Bo popatrzcie, tu jest napisane, kto, jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. A jeśli ktoś jest w usługiwaniu, to niech jest w tym usługiwaniu, w diakonii. A więc nie jest tu mowa o tym, że zrobię coś i już teraz tym się nie zajmuję, teraz coś innego będę robił, ale to określa rodzaj posługiwania, jaki mamy, wynikający z obdarowania. Ja myślę, nawet już w momencie, kiedy rodzimy się, przychodzimy na ten świat, Bóg już w nas coś wkłada, co później będzie używane, a później Duch Święty jeszcze bardziej to uzupełnia i może nas w tym względzie używać i błogosławić. Zwróćcie uwagę, tu jest powiedziane w wierszu trzecim, każdy według miary wiary niech posługuje. Mamy posługiwać zgodnie z tym, z czym jesteśmy obdarowanymi. I tutaj jest tych siedem takich ważnych posług i to nawet nie jest prorokowanie, w jakim może mieć udział każdy z nas. Bo Biblia mówi w liście do Koryntian w 12 rozdziale, że każdy nowonarodzony, napełniony Duchem Świętym, jeżeli jest wrażliwy, czuły na głos Ducha Świętego, tak jak Duch Święty będzie chciał, będzie mógł przynieść także słowo prorocze. Ale tutaj jest mowa o kimś, kto jest nie tylko prorokuje od czasu do czasu, ale on jest w służbie proroczej. On częściej prorokuje niż inni. On ma pewne obdarowanie, większe namaszczenie w tym względzie niż inni i będzie w tym względzie więcej usługiwał ciału Jezusa Chrystusa. I ja może tylko kilka myśli odnośnie tego obdarowania powiem. Jeżeli ktoś ma w tym kierunku obdarowanie, co go będzie... Pierwsza jest taka uwaga. Ten, który prorokuje... Jeśli dar prorokowania, niech będzie używany stosownie do wiary. To znaczy, brat Reinhard Ulonska mówi w swojej książce na temat darów, że niech będzie w zgodzie z Bożym Słowem, z prawdą Bożego Słowa, według linii Bożego Słowa. A więc niech tego się trzyma. A więc kto ma ten dar prorokowania i odkrywa w sobie inspirację, namaszczenie, przekazuje jakieś słowo prorocze, oczywiście to jest pewien rozwój w życiu chrześcijanina, ja dzisiaj nie chcę się na tym koncentrować, ale on ma później coraz więcej wiary do tego, aby dzielić się właśnie takim słowem zachęty, zbudowania z Bożym ludem, ale też bardziej będzie w tym względzie usługiwał i będzie wchodził w służbę proroczą. Niech to będzie według wiary, miary wiary, według miary Słowa Bożego. Osoba posiadająca ten dar, czym się będzie charakteryzować? Między innymi osoba, która posiada ten dar i to namaszczenie w tym kierunku, będzie miała taki chęć do przemawiania ku upamiętaniu dla innych. Będzie to osoba, która szybko rozpoznaje, co jest dobre, a co jest złe, co Bogu się podoba, a co Bogu się nie podoba. Jest to osoba, która ma szczególną nienawiść do zła. My wszyscy mamy mieć nienawiść do zła, do grzechu, ale ona będzie w szczególny sposób to w sobie nosiła. Jest bezkompromisowa, jeśli chodzi o grzech. Mówi wprost. Często właśnie nie owija w bawełnę. Mówi wprost, stąd jest to taka osoba, którą niezbyt chętnie chcielibyśmy w kościele tak od razu spotkać. Prawda? Jest bezpośrednia, mówiąca wprost, wydaje się stąd szorstka, jest arbitralna, nie jest dyplomatą, oczekuje konkretnej zmiany i tak dalej, i tak dalej. A więc czy polega całkowicie na autorytecie Bożego Słowa, ma umiejętność rozpoznawania charakterów ludzi, a więc i także jest silnie zakorzeniona w Bożym Słowie. Moi drodzy, czy Kościół potrzebuje takich ludzi? Jak najbardziej. Tylko te osoby, które mają to obdarowanie, po pierwsze muszą zwrócić uwagę na kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, aby nie starać się zdominować Kościoła. One są usługujące w Kościele. Są pod autorytetem pastora i starszych. One nie są ponad ich autorytetem, ale są pod ich autorytetem. Osoby te muszą większą uwagę zwracać na relacje, aby właśnie nie być takim szorstkim, takim czasami wydawałoby się bezwzględnym. Muszą więcej tutaj okazywać takiego zrozumienia dla drugiej osoby. Muszą także strzec się pychy, i tego, żeby nie popaść w konflikt, bo tutaj łatwo popaść przez tą bezpośredniość i tak dalej. Nawet dobrze chce, ale też jest ta umiejętność komunikowania tego, co Pan objawia i do czego Pan wzywa. Pamiętajmy, że Bóg przychodzi w miłości do nas. Jeżeli nas strofuje, to czyni to w ogromnej miłości do każdego z nas. A więc jeśli ktoś ma ten dar prorokowania, niech trzyma się, niech działa zgodnie z wiarą, według wiary, według miary też, trzymając się miary Bożego Słowa. Kto ma obdarowanie diakona? Czyli to słowo diakon oznacza usługującego, posługującego. Ktoś nazwał, to jest człowiek idący przez proch, taki człowiek od brudnej, w cudzysłowie, brudnej roboty, czyli trzeba się trochę ubrudzić fizycznie, prawda, żeby to zrobić. Ludzie, którzy mają dar w tym kierunku, dar posługiwania, dar diakonii, to są ludzie, którzy potrafią szybko określić, co kto lubi, co kto nie lubi. Szybko potrafią zobaczyć potrzebę. Wiedzą, wchodzą i mówią, tu trzeba coś zrobić. Prawda? Tu trzeba naprawić, to trzeba zmienić, tam trzeba coś przykręcić i tak dalej, bo oni mają dar. 10 innych członków zboru ku jego przerażeniu, ku jego frustracji, potknie się o coś. Jak coś było źle, to oni tego nie widzą, ale on tego nie może znieść. Prawda? My wiemy, że Kościół, miejsce zgromadzeń, to musi być miejscem schludnym, musi być miejscem ładnym, przyjemnym, żeby była radość. Zresztą, wiecie, świątynia Pana była zrobiona ze złota albo wyłożona złotem. Przybytek, deski były ze złota z jednej i z drugiej strony, ale wiecie, ile Dawid ofiarował sam od siebie talentów? Powiem nie talentów, powiem przeliczyłem to na tony. Dosłownie to trzeba przeliczyć na tony. Dawid przeznaczył 102 tony złota na budowę świątyni Salomona. I 300, mówię z pamięci, mogę się pomylić o 20 ton. 340 bodajże, tak, 340 ton srebra, szczególnie oczyszczonego. Słuchajcie, to było niesamowite. On miał radość, kiedy to dawał, kiedy będzie budowana świątynia. On, książęta, lud. To było niesamowite. A więc, kiedy widzisz, to nie chodzi, że w Kościele powinny być najlepsze rzeczy. Ja tak uważam. Czasami robimy różne rzeczy, nie? Tak mówimy, coś nam zbywa w domu i to w Kościele może się przyda. Ale Kościół nie jest muzeum. Ani nie jest rupieciarnią. Ani nie jest spichlerzem. Kościół jest miejscem zgromadzenia się Bożego ludu. I tu powinny być najlepsze rzeczy. Zgodzicie się ze mną? A więc w ten sposób także Bóg jest uhonorowany, który jest czczony w Kościele. Tak więc, moi drodzy, człowiek, który ma ten dar, on nie przejdzie obojętnie. On nie będzie poprawiał po 1000 razy oparcia, bo ono spada i tam jedna śrubka się... On przyjdzie, weźmie śrubokręć i on to naprawi. Nawet jeśli trzeba, to on za tą śrubkę zapłaci. Jeżeli już pastor powie, że nie ma już pieniędzy. Nie oczekuje poklasku. Nie oczekuje podziękowań. Zniechęcają go szczegóły. Lubi zadania krótkoterminowe. Są naprawdę świetną pomocą pastorów i liderów. Bez nich nie można byłoby sobie poradzić w Kościele. Nie można byłoby właściwie wiele zrobić w Kościele. Nie lubią przewodzić, nadzorować, ale bardzo dobrze, właśnie rzetelnie wykonują swoje obowiązki. Jakie jest zagrożenie dla tych ludzi? Jednym z takich największych zagrożeń to jest poleganie na sobie. Ufność we własne siły. Ja wszystko potrafię zrobić. Ja dam rady zrobić. Ci ludzie nie będą chcieli odebrać pomocy od innych. Ja sam. Ja sam. Dam radę. I kiedy chorują, zresztą nie są w stanie chorować, bo nie są w stanie uleżeć w łóżku. Nawet są w stanie wstać się, zewlec z gorączką, bo tam coś trzeba zrobić i to nie jest zrobione i nikt tego już nie zrobi, jak tylko on. A więc nie wolno, muszą pilnować, aby nie polegać tylko na sobie. W pierwszym liście Piotra 4,11 tam jest napisane, kto usługuje, i to jest wszelki rodzaj usługiwania, łącznie z tym, tą diakonią, niech usługuje z mocą, której udziela Pan. Halleluja. Wiecie, że potrzebujemy, każdy z nas, do dzieła w Kościele, do czegokolwiek, co robimy, potrzebujemy Jego siły, Jego mocy, Jego błogosławieństwa. Nie chcemy coś robić o własnej mocy. Jeżeli do usługiwania przy stołach byli potrzebni ludzie pełni ducha, godni zaufania, moi drodzy, to nie wolno nam myśleć, że w Kościele ja będę robił coś sam, bo sobie poradzę. Nie, ja mówię tak, Panie, ja bez Ciebie nic nie potrafię uczynić. Jeśli Ty nie pobłogosławisz, my możemy zrobić wiele rzeczy. Jasne, że możemy. Ale nie chodzi o zrobienie wiele rzeczy. Chodzi o robienie tak, aby Pan był przez to uwielbiony i Jemu oddana była chwała, abyśmy powiedzieli, że jesteśmy całkowicie od Niego zależni i w ten sposób też ta Boża obecność jest taka, że ludzie inni są dotykani Bożą obecnością. Prawda? Kiedy jesteśmy tutaj w tym względzie oddani. A więc ten człowiek idący przez proch, ten, który jest świetnym pomocnikiem, to jest człowiek, który także powinien zwrócić uwagę, aby nie polegać na sobie, aby strzec się właśnie tej pychy w swoim sercu. Aby też nie krytykować, jeśli inni... Oczywiście dobrze jest, gdyby w miarę inni też coś widzieli, prawda? Ale nie będą widzieć. I ta osoba, która ma szczególne obdarowanie w tym względzie i szczególny sokoli wzrok, musi tutaj dbać, aby nie stawać się krytyczna wobec innych. Bo szybko można stać się krytycznym, nastawionym niewłaściwie do innych, bo o inni nic i tak dalej, i tak dalej. I co się rodzi? Rodzi się zgorzknienie, rodzi się coraz większy dystans od ludzi i to jest niewłaściwe. A więc ci ludzie powinni się, te osoby, powinni się strzec, którzy mają tego rodzaju obdarowanie. Tu jest napisane, kto w nauczaniu, niech w nauczaniu. A więc ten, kto naucza, to jest człowiek, który ma radość w studiowaniu Biblii. Radość z poznawania prawd Bożych. On ma radość z wertowania, dowiadywania się, w jakim kontekście, jak słowo, ile razy użyte, ile razy w starym, ile razy w nowym. On tym żyje, bo on jest nauczycielem. Loren Kenningham, pisząc o tym, mówił tak, że ten, który jest nauczycielem, kiedy studiuje jakiś temat, nawet gdyby mu się dom zapalił, to dopiero wyskoczy w ostatniej chwili, bo on jeszcze musi sprawdzić dane słowo, zanim wszystko się zawali. To jest człowiek, który patrzy wnikliwie do Bożego Słowa. To jest człowiek, który nie będzie starał się nadużywać tekstów Bożego Słowa, jak czasami ewangelista będzie to próbował robić, używać do celów ewangelizacyjnych słowa. On będzie szukał tego pierwotnego, właściwego, pierwszego znaczenia tekstu. Używa biblijnych ilustracji, podkreśla fakty, dokładność słów i tak dalej. Uważnie patrzy na kąsek. Ludzie, którzy mają ten dar, muszą strzec się pychy. Oni myślą, że mają najważniejszy dar w Kościele. Znaczy myślą, no. Grozi im to. Grozi im to. Ale tak nie jest. A więc muszą uważać, aby nie popadać w pychę, w zarozumiałość. Mają zdecydowane opinie, przekonania. Kiedy rozwiązują problemy, zawsze zaczynają od tego, co mówi Biblia. Co jest napisane w Bożym Słowie. Od tego zaczynają. Z trudnością akceptują poglądy innych, bo sami przecież do czegoś doszli, ale też sprawdzają, badają, jak i to jest właściwe, jak najbardziej powinni badać, sprawdzać, pytać, jakie inni nauczyciele, słudzy słowa mają zrozumienie danych fragmentów, aby poszerzać i powiększać swoje zrozumienie. Są to też osoby, które łatwo się rozpraszają, mogą zostawiać niedokończone projekty, bo ich wiele rzeczy w jednym momencie może interesować, nie są w stanie jakby wszystkiego ogarnąć. A więc nauczyciele, ten, kto ma dar nauczania. Jeden z braci mi powiedział tak, ja wolę cały dzień siedzieć przy kielni, niż godzinę przy książce. I ja go rozumiem, bo ja wolę przy książce. To nie znaczy, że nie lubię fizycznej roboty, ale mamy różnego rodzaju dary, którymi Bóg nas obdarowuje. Dalej czytamy o obdarowaniu, jeśli kto napomina. To słowo jest źle u nas przetłumaczone. Ono jest przetłumaczone właśnie tak bardziej ujemnie, że tutaj chodzi o takiego karcącego chrześcijanina. Chodzi i wszędzie wszystkich karci i napomina. Ale to słowo napomina to jest słowo greckie parakaleo. To znaczy zapraszać, zachęcać, dodawać odwagi, pobudzać, prosić, błagać, pocieszać. A więc jest w tym coś z napominania, ale ono jest więcej zachęcaniem, zbudowaniem, podniesieniem drugiego brata i siostry, niż takim, wiecie, ty jesteś taki, taki, taki. To wcale nie jest biblijne napominanie w ogóle. To nie ma nic wspólnego w tym momencie z biblijnym napominaniem. Ludzie, którzy mają ten dar zachęcania, to są ludzie, którzy są zainteresowani właśnie tym dawaniem zachęty innym w Kościele, pocieszenia bardziej niż nawet napomnienia, a jeśli korygowania, to jest to związane z tym pocieszeniem i zachętą. Są to ludzie, którzy zachęcają innych do zwycięskiego życia. Mają pewien problem, bo od razu oczekują, że ci, których napominają czy zachęcają, od razu chwycą to, o co im chodzi i pójdą w tym kierunku. I bardzo ich to zniechęca, kiedy jakby nie widzą czasami tej pozytywnej reakcji na tego rodzaju zachętę. Bardziej wolą stosować prawdę, niż ją studiować. Samych siebie obwiniają za niepowodzenia innych. A więc zachęcają ich, kiedy to nie pomaga, siebie obwiniają, że widocznie nie zrobili dość, aby ta osoba coś zmieniła w swoim życiu, aby bardziej zapragnęła Pana i relacji z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubią indywidualne duszpasterstwo. Rezygnują z niego, jeśli nie widzą postępów czy reakcji. Nie osądzają, bardziej akceptują ludzi tam, gdzie są. Spoglądają na doświadczenie jako okazje prowadzące na nowe poziomy dojrzałości. A więc ta osoba, która ma ten dar, będzie bardziej lubiana niż ten, który ma obdarowanie prorocze. No bo ona jest taka przyjemna, taka uprzejma, taka delikatna, prawda, tak dobrze chce dla nas. No czasami może nas poirytować, że za bardzo na nas naciska i chce tak, a my za bardzo nie chcemy i to nas będzie irytować. Są to osoby, które bardzo często biorą tekst Bożego Słowa i mówią, mam słowo od Pana dla Ciebie i cytują jakiś werset. Dobrą rzeczą jest cytować werset, tylko nie przesadzajmy. Żeby to nie było tak jak z rękawa, bo nie za bardzo wierzę, że to płynie jak z rękawa. Za każdym razem od razu mamy słowo dla kogoś albo zaraz dla wszystkich, ale ci ludzie będą tak funkcjonować. Będą odbierać słowo, coś czytają, Pan ich poruszy albo słuchając czegoś doświadczenia, modlą się i w duchu odbierają, aby słowo dane przeczytać tej osobie i ją tym Słowem Bożym pocieszyć i zachęcić. Są to osoby, które mają tendencję do przerywania innym, chcąc im przekazać swoją radę i opinię. Właśnie często mogą używać Pisma Świętego poza jego kontekstem, więc mogą czasami muszą uważać, żeby nie stworzyć jakichś nowych rzeczy z Bożego Słowa. Ale jak najbardziej potrzebujemy, aby Kościół był obdarowany i wypełniony także takim obdarowaniem, i aby mógł z tego obdarowania korzystać. Muszą uważać na ducha niezależności i zbyt wielkiej pewności siebie. Dar dawania. Kto rozdaje, niech czyni to w szczerości. W ogóle wszelkie dawanie w Kościele powinno być raz, że wynikiem posłuszeństwa dla Słowa, to jest pierwsza rzecz, ale w tym posłuszeństwu też jest ważne serce. Czy dajesz z bólem, z dramatem, czy też dajesz z radością? Bo Biblia mówi, ochotnego dawcę Bóg miłuje. Mamy dawać z radością. To jest dla Pana, dla Jego chwały, aby przez to Pan jest uwielbiony. Ale ludzie, którzy mają dar dawania, to nie są ludzie, którzy dają tylko dziesięciny. To są ludzie, którzy dają daleko, daleko więcej niż dziesięcina. Oni czasami dają 50%, czasami 70% tego, co zarabiają. Mówią, mnie wystarczy to, co mam, ja sobie za to wyżyję, ale ja chcę błogosławić Kościół tym, co Pan daje mi zarobić. Do tego trzeba mieć dar. Ja mówię, wszyscy jesteśmy wezwani do ofiarności, do dziesięciny, ale niektórzy mają dar dawania i tutaj Paweł pisze o darze dawania. Oni dają ponad dziesięcinę, daleko więcej. To są ludzie, którzy są świetnymi biznesmenami, umieją świetnie zarządzać innymi ludźmi. To są ludzie, którzy dają na w określonym celu, chcą widzieć postęp i też mają prawo wiedzieć, co się dzieje z ich pieniędzmi, chociaż nie lubią za bardzo, żeby tutaj to ich imię było afiszowane. Dają, czyli po cichu, bez rozgłosu, aby nikt nie widział. A więc swój czas, energię, finanse oddają na sprawy Bożego Królestwa. Pamiętacie tą ubogą wdowę? Kiedyś Pan Jezus sobie tak usiadł i oglądał, jak ludzie wrzucali pieniądze do skarbnicy świątyni. Różnie tam ludzie dawali te pieniądze. Faryzeusze, sądzę, to celowali w tym pokazywaniu, ile dają, nie? Jezus widział to wszystko. I ta uboga wdowa wrzuciła grosz. Jezus to widział. I mówi, ona dała więcej. Można powiedzieć tak, ze względu na sytuację, potrzeby świątyni, co to jest grosz? Nic. Ale w oczach Boga ta uboga wdowa dała więcej. Dlaczego? Bo jest napisane, że dała wszystko, co miała. Ona nie miała nic na koncie już. Ona nie miała żadnych zapasów. Ona dała wszystko, co miała. Nawet nie miała na drugi dzień na jedzenie. Ona dała wszystko, co miała. Tak jest popularne, że jesteśmy chętni oddawania wdowi grosz. Bo zapominamy, że ona dała wszystko. I twoim wdowim groszem to może jest troszeczkę inna suma niż ten grosz. Ona dała wszystko. Jezus, wielkie uznanie w oczach Pana i jestem przekonany, że Bóg to widział, też Pan Bóg zatroszczył się o tą kobietę, bo w taki sposób to działa. Ale osoby, które mają dar dawania, jak powiedziałem, to są dobrzy biznesmeni, dobrze umieją zarządzać pieniędzmi, są to ludzie, którzy dają ponad to. Ludzie, którzy mają ten dar, powinni zwracać uwagę na Pana. Czy Pan każe, czy inspiruje ich do tego dawania więcej w danym momencie, czy też nie. Muszą wsłuchać się w Boży głos, aby nie rozwinąć się z Bożą wolą. Bo czasami jest tak, że są jakieś potrzeby, a Bóg może zupełnie kogoś innego pobudzić, a tobie mówi, na razie nie. Ty masz. I mógłbyś wejść w tą sytuację, widzisz, że jest i stać się i możesz pomóc, ale Pan mówi nie. Nie. I Pan Bóg porusza kogoś innego. Moi drodzy, Loren Kenningham, kiedy o tym mówił, mówi tak, kiedy lecieli do innego kraju, aby głosić Ewangelię na lotnisku, bodajże w Nowym Jorku, jeden z nich nie miał pieniędzy na bilet. Oni mieli, żeby mogli mu dać. Ale on, ten osobiście brat nie miał i taka konsternacja i nie wiedzą, co robić. I oni pytają Pana, co mają zrobić. I Pan mówi, nic, nie dawajcie mu. Ja się tą sprawą zająłem. A drugiego końca miasta do taksówki wpadł człowiek i mówi, biegiem prędzej, jak najszybciej na lotnisko w Nowym Jorku. Bo Pan kazał mu tam pojechać, że tam ktoś jest, kto nie ma na bilet. I on ma te pieniądze mu przekazać. Nie zna tego człowieka, nigdy go na oczy nie widział. I teraz posłuchajcie, co jest ważne. Gdyby ci, którzy mieli tam na lotnisku, dali, w końcu powiedzieli, no przecież mamy, nie? Damy, to ten jechałby przez cały Nowy Jork, przyjechałby posłuszny Panu, powiedziałby, ależ się pomyliłem. Wiara jego została w tym momencie, wiara tamtych nagrodzona i wiara tego nagrodzona, że Bóg jest dobry, że Bóg zaspokaja potrzeby i Jego mamy słuchać w tym względzie. Mamy dawać wtedy, kiedy On nam o tym wyraźnie mówi. I na to powinni zwrócić uwagę te osoby. Dar przełożeństwa. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Czyli ten, który stoi na czele, rządzi, kieruje, to słowo proistemi. Tu jest, czyli ktoś, kto stoi na czele, rządzi, kieruje, ma okazać wysiłek, pośpiech, gorliwość, staranie, trud, pracę. Osoby, które mają dar przełożeństwa, to są osoby, które jakby w naturalny sposób przejmują prowadzenie. Ja mówię, że już w piaskownicy możemy zobaczyć dowódców i wodzów. Prawda? Jak kiedy dzieci się bawią gdzieś tam, od razu widać, gdzie jest dowódca, a gdzie Indianie, nie? Gdzie wódz, a gdzie Indianie. Czasami niektórzy wszyscy chcą być wodzami, tylko Indian brak, nie? Ale ten, który ma ten dar, on w naturalny sposób gromadzi wokół siebie ludzi. Ludzie darzą go autorytetem, zaufaniem i pozwalają w naturalny sposób, tu nie ma żadnej jakiejś, wiecie, manipulacji, pozwalają się prowadzić. To jest od Boga, to jest dar, coś, co Pan Bóg nam daje. To są ludzie, którzy są entuzjastyczni, wizjonerzy, którzy widzą wiele rzeczy naprzód, umieją angażować i zachęcać do tego ludzi. Ludzie, którzy będą wszystko tłumaczyć na tablicach, diagramach, wykresach i tak dalej. Ale ludzie, którzy mają ten dar, także nie znoszą rutynowych zadań. Oni chcą się ciągle posuwać do przodu i muszą uważać, żeby nie traktować innych braci i sióstr instrumentalnie. Czyli żeby nie patrzyli tak, aha, ten jest w porządku dotąd, dopóki, że tak powiem, będzie w mojej wizji, będzie zaangażowany. Żeby nie traktowali w ten sposób ludzi, ale szanowali ludzi. Potrafią też rozpoznać ludzi, którzy wykonają jego cele i wizje. To są ludzie, którzy muszą być odporni na krytykę. Jeszcze nie widziałem przywódcy, który nie byłby krytykowany. Ma siłę przekonania, wie, kiedy używać starych, a kiedy używać nowych rozwiązań. Chce wiedzieć, widzieć wykonanie zadania tak szybko, jak to jest możliwe, bo pragnie przejść do następnego zadania. Cieszy go praca z ludźmi, tylko jak powiedziałem, nie może ludzi traktować w tych swoich relacjach instrumentalnie. Nie, musi być, nauczyć się tej wrażliwości na potrzeby współpracowników. Jak powiedziałem, jest odporny na krytykę i musi uważać, żeby nie obrósł w skorupę, taki pancerz. Bo wiecie, kiedy jesteśmy często krytykowani, to bronimy się i tworzymy pewien pancerz, dystans pomiędzy sobą i ludźmi. Przestajemy być wrażliwi na ludzi. Może zaniedbywać swoją rodzinę. Ma skłonność do pracoholizmu, nie umie wypoczywać. Dar miłosierdzia. Mam nadzieję, że szybko skończę. Jeszcze mam tylko dwie rzeczy do omówienia i zaraz kończę. Dar miłosierdzia. To jest człowiek, który jest pełen czułości, litości wobec innych. Ma łatwość w rozpoznawaniu motywacji, jakimi kierują się ludzie. Rozpoznaje atmosferę domu, wchodzi do domu i wie, czy tu jest wojna, czy pokój. Co się tu dzieje? Czy jest jakieś nieszczęście? Czy jest jakiś ból? Czy jest jakieś cierpienie? To są ludzie, którzy nie są krytyczni do innych. Szukają w ludziach dobra bardziej niż zła. Przygarniają ludzi, którzy są załamani lub mają kłopoty. Zależy im na ich powodzeniu. Pobudzani są uczuciem i współczuciem. A więc to są ludzie, którzy umieją cieszyć się z cieszącymi i płakać z płaczącymi. Taką naturalność mają w tym większą niż wszyscy inni. Czyli zainteresowani są tymi emocjonalnymi potrzebami ludzi niż fizycznymi. Są ufni, delikatni, troskliwi w swoim działaniu. Jak powiedziałem, bardziej kierują się sercem niż umysłem. Potrafią budować taką płaszczyznę komunikacji bez używania słów. To są empatyczni ludzie. Jakie są uwagi do tych ludzi? Brakuje im zdecydowania, bardzo szybko można ich zranić. Ta delikatność i wrażliwość sprawia, że bardzo łatwo przyjmują zniewagę do siebie. Muszą być ostrożni, kiedy posługują płci przeciwnej. Tą swoją delikatnością i taką troskliwością i czułością czasami mogą niektórych odpychać zamiast zachęcać. Ostatni dar gościnności. List do Rzymian 4:9-10 nam mówi o gościnności. Tam jest, to jest charyzmat. A więc my wiemy, że wszyscy mamy gościć innych, ale ktoś ma dar gościnności. To znaczy, ja mówię, to jest człowiek lub rodzina, małżeństwo, których dom jest otwarty. Drzwi nie mają takich zwykłych, jak my mamy, które się normalnie zamykają, tylko obrotowe. Tam przychodzą ludzie, bo czują się dobrze. Tam jest taka atmosfera, taka życzliwość. Jak tam ktoś przyjdzie, to nie spotka się z takim zdziwionym wzrokiem, co najmniej. Ale z radością, witaj, jesteś. Od razu, prawda, co tutaj zrobić ci, herbatę czy coś? I tam ludzie lubią ją przesiadywać. Mija godzina i dwie, i czy oni tam ciągle siedzą. I oni nie mogą, że tak powiem, zająć się swoimi prywatnymi sprawami. Ale oni to wytrzymają, bo mają dar. Nie próbujcie wszystkich w tym względzie. Bo trzeba mieć dar. Tak więc do innych przyjdziesz raz w miesiącu i wystarczy. Ale ci, którzy mają ten dar, stworzą taką atmosferę, taką bliskość. Wiecie, to jest szczególnie, pamiętam trochę lata wcześniej, kiedy nowy człowiek przychodził do zboru, to wierzący ludzie najczęściej zaraz po nabożeństwie był jeden, dwie, trzy rodziny, przyjdź do nas na obiad. Od razu było zaproszenie, przyjdź. To była gościnność. Normalna gościnność. Ale ja mówię o tym darze gościnności, że to jest coś jeszcze więcej. Że tam możesz przyjść, po prostu pobyć w tym domu, posiedzieć. Oni sam są zajęci sobą, a ty jesteś sobą, ale czujesz się tak dobrze. Oni ci tam postawią herbatę czy kawę, zamienią parę słów i tak dalej, ale ty się czujesz jak u siebie w domu. Nie radzę wszędzie to stosować. Dar gościnności, który Bóg nam daje. Pomyślmy, moi drodzy, zastanówmy się, w ogóle mamy gościnność, gościnność ma być bez szemrania. Kto ma dar gościnności, to już mówię, ma szczególne tutaj odporność psychiczną, aby mógł te częste wizyty i tak dalej wytrzymać i znieść. To jest obdarowanie. Popatrzcie, wymieniłem tylko 8 darów. Biblia mówi, że każdy z nas coś ma. Jestem przekonany, że jak tutaj jesteśmy, każdy z nas w tych darach, które wymieniłem, ma szczególnie co najmniej dwie mocne strony, których masz, jesteś obdarowany. O co Bogu chodzi? Żebyśmy to rozpoznali. I nie tylko dla swoich celów, ale dla Królestwa Bożego tym darem sobą usługiwali. Loren Kenningen powiedział tak, kiedy zachoruje brat czy siostra w zborze, to mówi, jak będą funkcjonować, myśleć ci ludzie, którzy mają te szczególne dary. A więc jeżeli ktoś zachoruje, ten, który ma dar proroctwa, powie temu choremu, co Pan przez tą sytuację chce mu powiedzieć. Kto ma dar posługiwania, przyjdzie do niego do domu, posprząta, zrobi zakupy. Nauczyciel przyjdzie i wygłosi wykład na temat uzdrowienia. Osoba posiadająca dar zachęcania da dobrą radę prowadzącą do wyzdrowienia. Ten, kto ma dar dawania, przyjdzie, usiądzie, zapyta o rachunki, o koszty, zapłaci za lekarza i za lekarstwa. Przywódca obliczy, ile straciło jego przedsięwzięcie na tym chorym bracie, na tej chorobie. I jakie będą opóźnienia w wykonaniu zadania? Ten, kto ma dar miłosierdzia, usiądzie, weźmie za rękę i będzie płakał razem z chorym. Jaki jesteś biedny, jak ja ci współczuję. W każdym różnie przejawia się dar, charyzmat, ku wspólnemu pożytkowi, aby Kościół Boży wzrastał Bożym wzrostem dla Bożej chwały. I Bóg chce użyć każdego z nas osobiście, ciebie i mnie. I czasami diabeł w różnoraki sposób nas od tego odciąga. W różnoraki sposób też sprawia, że czujemy się zniechęceni, może rozgoryczeni, może pogniewani czy źli, ale mamy to usuwać, aby Kościół mógł być budowany, abym nie zakopał mojego talentu, ale używał mój talent. Powstańmy, aby się modlić.